czas monarchii, tak? Czas, które teraz wchodzimy. Tak naprawdę czasy monarchii zaczną się od Samuela, ten opis tych wydarzeń. I powiemy sobie, ponieważ najpierw to było panowanie Saula, on nie jest zasadniczo nazywany królem jeszcze. Akurat tutaj język polski jest, że tak powiem, przychylny nam, ponieważ my też mieliśmy przez pewien czas władcę, prawda? Kiedy jeszcze Mieszko nie był koronowany, więc my mamy odpowiedni wyraz na określenie tego wydarzenia i dokładnie tak samo będzie z Saulem. Później czasy Dawida i tak naprawdę rozkwit tego państwa będzie w czasach Salomona, kiedy syn Dawida przejmie władzę, ale zawsze tak jest, że mocarstwa dochodzą do pewnego szczytu i później zaczyna się upadek, prawda? Więc tak naprawdę czas Salomona to będzie ten szczyt monarchii, szczyt rozwoju, pewnego dobrobytu, wpływów politycznych. I tak naprawdę później zacznie się już czasy podzielonej monarchii. O tym będziemy sobie mówili na kolejnych spotkaniach. Więc od czasów Salomona rozpocznie się już pewien upadek taki ekonomiczny, pewien rozkład ekonomiczny, polityczny, społeczny, moralny, religijny, który tak naprawdę doprowadzi później do niewoli babilońskiej, ale to już później będziemy sobie omawiali. To na czym mi zależy w ramach tego wstępu, to właśnie, żebyśmy mieli takie poczucie, że przynajmniej ten początek monarchii, Dawid i Salomon, to będzie taki złoty okres w historii Izraela i do dziś, kiedy Izraelici jakoś wracają do wydarzeń biblijnych, no to rzeczywiście to będą takie czasy, kiedy oni mają poczucie, że są potęgą, prawda? Później takie czasy do pewnego stopnia nastaną w czasach machabejskich, powiedzmy tam 200 lat przed Chrystusem, powiedzmy do 100 roku przed Chrystusem, więc to będzie drugi taki okres ważny, a tu mamy ten czas takiego rozkwitu. I teraz popatrzmy sobie na mapę. Tak naprawdę tutaj ta południowa granica, ona tak naprawdę pokrywa się z tą granicą Egiptu współczesnego. Natomiast zobaczmy, że tam na północ te tereny, to jest jakby te zaznaczone tereny, to jest taki rzeczywiście okres, kiedy to państwo było w największym rozkwicie. Tu mamy oczywiście opis biblijny. Tutaj historycy się spierają, czy to jest w ogóle możliwe, uzasadnione, ale to zostawmy. Mówimy teraz tylko o opisie biblijnym, o podaniach biblijnych. Zobaczmy, że one tam wchodzą aż na rejony Syrii, prawda, dzisiejszej Jordanii, tutaj na zachód. Więc rzeczywiście to było takie państwo w największym rozkwicie. Ale co jest warte podkreślenia? I to jest pewien fenomen, o którym czytamy w Biblii. On nie jest nigdy wprost nazwany. To jest ciekawe, że nigdy nie jest wprost nazwany. Tak samo granice Izraela, one nigdy nie są tak stricte wyznaczone, jak to my mamy, prawda, we współczesnym świecie. Prawdopodobnie oni aż tak tych granic jednoznacznie nigdy nie wyznaczali. Naturalna granica to była zawsze Jordan, prawda? Tu widzimy, że na zachód to państwo wykraczało poza Jordan, natomiast nigdy tam na pustyni nie dbano o to, żeby precyzyjnie jakoś tam wyznaczyć te granice, bo tam w sumie niewiele miast było, więc to było bardzo ciężkie. Natomiast to, na co chciałbym już teraz zwrócić uwagę, państwo Izrael, czy może inaczej, lepiej byłoby mówić, ta ziemia obiecana przez Boga nigdy nie osiągnęła granic, które Pan Bóg zapowiedział. I to jest pewien fenomen, że zawsze jak była taka możliwość w Biblii, to ludzie poprzez swoje zachowanie powodowali, że nie udawało się tego osiągnąć. Więc tak naprawdę nigdy te granice takie, jakie Bóg wyznaczył dla tej ziemi, nigdy nie zostały osiągnięte.
A jak wyglądały te granice?
jeszcze dalej, na Egipt, tak, w każdą stronę praktycznie jeszcze dalej, da? One nigdy nie zostały osiągnięte. Chcecie też, żebyście tutaj wiedzieli, to jest opis biblijny i generalnie, o czym za chwilę sobie też powiemy na pewnych przykładach, mamy takie dwie szkoły, zawsze żebyśmy wyznaczyli skrajności, tak? Jest szkoła tak zwanych maksymalistów, oni trzymają się Biblii, tak? To, co mówi Biblia, utożsamiają z faktami historycznymi. I oni oczywiście uznają te granice, które tutaj są zaprezentowane. I była szkoła minimalistów. I do dzisiaj, tak? I do dzisiaj ta szkoła funkcjonuje. I ta grupa badaczy mówi, że nie, no Izrael nigdy w życiu by nie był w stanie takich granic osiągnąć. To było jakieś niewielkie państwo, które dopiero się rozwijało, więc to, co mówi Biblia, to jest absolutnie wyolbrzymione. Tak? Wyolbrzymione. Słuchajcie, trzeba tutaj zachować pewną równowagę, wyważyć te stanowiska między tymi dwoma skrajnościami. I tak, po pierwsze, z założenia każdy, kto pisze tekst, do dziś tak jest, jakiego tekstu byśmy nie pisali, zawsze piszemy go z pewnym nastawieniem, tak? Więc wiemy o tym, że autorzy biblijni zawsze bardziej pozytywnie opisywali wydarzenia, niż to rzeczywiście miało miejsce, tak? To trochę tak jak dzisiejsze podania z różnego rodzaju konfliktów zbrojnych, jak różnego rodzaju podania o takim majestacie państwa, prawda? Wiadomo, że jak ktoś się czuje związany z danym narodem, no to będzie raczej promował swój naród, przynajmniej tak powinno być, prawda? Jeżeli ktoś nie lubi innego narodu, tak, albo jest w konflikcie z innym narodem, no to będzie umniejszał rolę tamtych. Więc tutaj w sposób naturalny autorom biblijnym zależało na tym, żeby ten rozkwit państwa w czasach Dawida i Salomona był jak najpokaźniejszy. To jest oczywista sprawa. Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, zobaczcie, te granice, tak? To nie jest tak, że Izraelici zajmowali w tych granicach 100% miast, prawda? I wszystko było im podporządkowane. To tak nie funkcjonowało. Te narody się przenikały, prawda? Nawet jak udało im się podbić jakieś miasto, no to oni nawet nie mieli na tyle ludności, żeby całkowicie zapanować nad tym miastem, tak? To zawsze wymagało pewnego czasu, żeby to miasto czy część miasta została włączona do Izraela. Swoją drogą, prawda, my to dokładnie w tej chwili przeżywamy, prawda? Bo to, że obce wojska zajęły urząd w jakimś mieście i tam siedzi trzech żołnierzy, to wcale nie oznacza, że to miasto jest zajęte, tak? Więc tutaj była dokładnie taka sama sytuacja. Zdobycie miasta to jedno, a całkowite podporządkowanie sobie ludzi, włączenie tego miasta w struktury danego państwa, to jest zupełnie co innego. I tutaj dokładnie tak było, więc to był powolny proces, który dopiero się dokonywał. Zobaczcie, Fenicjanie tutaj sobie bardzo dobrze prosperowali i tutaj, prawda, tak jak sobie już wielokrotnie mówiliśmy, na terenie basenu Morza Śródziemnego po prostu handlowali. Filistyni tutaj, którzy byli takim wrogiem, również tutaj gdzieś tą część Szecheli swoją mieli. Natomiast cała ta część, no to będą ludzie, tacy powiedzielibyśmy, to będzie społeczność pomieszana, tak? Część to będą Izraelici, Kananejczycy z tych różnych ludów, którzy tam napłynęli. I tak naprawdę, kto dzisiaj był w Ziemi Świętej, to doskonale wie, zdaje sobie sprawę, można też to zobaczyć, jak te narody się przenikają. Do dziś w zasadzie w Jerozolimie są cztery różne dzielnice, gdzie przynajmniej teoretycznie większa część danej religii czy narodowości tam ją zajmuje, natomiast to wszystko jest całkowicie wymieszane. Tak? To jest tak strategiczny teren, że nigdy takiej jedności etnicznej, jedności narodowej tam nie było. Ale zwróćcie uwagę, ta moneta ma również jakby z tą drugą stronę, zawsze to pragnienie pokoju i takiej jedności narodowej, to jest coś, co w Biblii będzie bardzo często przenikało. Bardzo często. Teraz są te teksty z proroków, które mówią o tym, że wszystkie narody dołączą do Izraela, prawda? Nastanie jedność. To był ten odwieczny ideał, to było to odwieczne dążenie, pragnienie tego narodu, żeby rzeczywiście stworzyć jakąś spójną jedność, ale to tak naprawdę się nigdy nie udało. Później czasy rzymskie to będą znowu czasy diaspory, prawda? Jeszcze większej, więc nigdy to tak naprawdę się nie udało do dnia dzisiejszego. Natomiast będzie takie poczucie, że jeżeli już jest jeden król, prawda, no to przynajmniej teoretycznie ta pewna spójność narodowa zostaje zachowana, prawda? No, ale znowu można byłoby to porównać do dzisiejszych sytuacji, kiedy państwa mają swoich prezydentów czy różnego rodzaju władze. Nigdy nie będzie tak, że 100% ludności, prawda, jakoś utożsamia się z danym prezydentem czy z danym władcą, bo to też na świecie różnie bywa. Więc tutaj w ramach takiego wstępu. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o sam tekst, to należy zwrócić uwagę, to oczywiście widać w języku hebrajskim, po polsku, kiedy tłumacze robią tłumaczenie, to zawsze ten tekst jest uładzony, prawda? Zawsze jest taka zachowana jednolitość tekstu. Natomiast ewidentnie widać, że opowiadania dotyczące Dawida i Salomona, czyli pierwsza, zwłaszcza ta pierwsza i druga księga Samuela, są i były takim odrębnym tekstem, prawda? Taką oddzielną tradycją, która funkcjonowała i ona później została jakby no włączona w tą tradycję biblijną, prawda? Żeby ta historia miała taki spójną całość. I teraz dlaczego tak mogło być, że ten tekst odnoszący się do króla Dawida i króla Salomona stanowił taką oddzielną tradycję, oddzielny tekst pierwotnie? W sposób naturalny poczucie jedności, poczucie pewnej tożsamości narodowej najpierw właśnie wymusiło to spisanie takiej tradycji, która mówiłaby tak, byliśmy jednym narodem, prawda? Zaraz sobie powiemy, kiedy te księgi zostały spisane, kiedy mogły być spisane. Tworzymy pewien jeden naród, spójny naród, prawda? Można byłoby to trochę tak porównać, te księgi dotyczące monarchii, trochę do takiej konstytucji, prawda? Coś, tekst czy tradycja, która pierwotnie no, stanowiła pewną tożsamość Izraelitów. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ewidentnie widać, że zostały te teksty oparte na tradycji ludowej, na pewnych podaniach ludowych. One funkcjonowały wcześniej, po prostu ustnie, tak? Trochę tak jak dziadkowie nam opowiadali różnego rodzaju historie, wydarzenia, więc one najpierw funkcjonowały po prostu w rodzinach, tak? Czy klanach, a później zostały uspójnione, spisane w jedną całość. I to jest ciekawa rzecz, to ewidentnie widać, mówiliśmy sobie o takich przypadkach w kontekście Księgi Rodzaju, gdzie czasami dwie tradycje się nakładają na siebie, nie wiem czy pamiętacie, ale choćby dwa opisy stworzenia, prawda? To są dwie tradycje i po prostu autor stwierdził, że nie będzie żadnej eliminował, prawda? Tak samo, więc tu dwa opisy stworzenia równoległe. Ale na przykład historia Noego to są połączone dwie historie, ewidentnie. Prawda? My pamiętamy o tej gołębicy, którą wypuścił Noe, a tam jeszcze pojawia się kruk, prawda? Więc dwie tradycje, które nie, zostały połączone. I tutaj mamy dokładnie tak samo. Mamy więcej niż jedno opowiadanie o namaszczeniu Dawida na króla, prawda? Jedna to będzie ta tradycja, która mówi o tym, że prorok przyszedł do domu Dawida i tam tego najmniejszego namaścił, a druga będzie bardziej związana z tym wymiarem narodowym, kiedy lud, prawda, wyznacza króla. To o tym sobie będziemy mówili. W każdym bądź razie ewidentnie widać, że autor nie eliminował różnych tradycji, tylko starał się je zebrać, starał się je jakoś ujednolicić, a jak ktoś czyta tak bardzo dokładnie, to widzi, że one się po prostu zazębiają nawzajem. Prawda? Słuchajcie, kolejna taka rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, to są akurat takie wydarzenia bardzo bieżące, jeżeli chodzi o te odkrycia, czyli one w zasadzie się dokonują cały czas. Tutaj akurat pani Eliak Mazar na zdjęciu, ona prowadzi swoją stronę internetową, gdzie te wszystkie odkrycia są na bieżąco opisywane. Ale zaraz sobie powiemy, ponieważ pani Eliak Mazar jest akurat z tego obozu maksymalistów, tak? Czyli ona w 100% uznaje tekst biblijny, co budzi pewne wątpliwości w wielu kwestiach, ale to za chwilę. W każdym razie ona jest z całą pewnością z obozu maksymalistów. Akurat jest też tak, że ona ma pewne poparcie władzy, prawda? Więc akurat na Ofelu, czyli tak blisko świątyni jerozolimskiej, prowadzi wykopalisko, oni po prostu wykupują kolejne tereny i tam robią wykopaliska, no bo z czasem, prawda, na tych terenach po prostu prywatni ludzie wybudowali sobie domy, czy domy, więc oni to wykupują systematycznie i robią kolejne odkrycia. Pani Eliak Mazar jest, jakby to powiedzieć, no taką najbardziej reprezentatywną osobą. Ona w zasadzie za nie odpowiada i te jej badania są takie najbardziej teraz żywo dyskutowane, zresztą też mocno krytykowane. Więc pani Eliak Mazar uważa, że po pierwsze odkryła pałac króla Dawida. Prawda? Tu słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, tak? Jeżeli odkrywamy kawałek muru z X wieku przed Chrystusem, to pytanie, na jakiej podstawie można stwierdzić, że akurat Dawid tam mieszkał? To budzi największe pytanie. To jest więcej tak, jakby ktoś odkrył w Gnieźnie kawałek, prawda, jakiegoś tam budynku i od razu sobie, a tu Mieszko, prawda, czy Chrobry, no bo, prawda, no bo co, bo go znamy, tak, no to jakby przekładamy naszą wiedzę na nasze oczekiwania tak naprawdę, więc w tym względzie jej badania budzą duże wątpliwości, prawda, no bo tutaj mamy taki mur, no i naprawdę powodzenia dla tych, którzy stwierdzą, że akurat Dawid tam się przechadzał, prawda? Bo nie ma. Druga rzecz, zaraz też wyciągniemy sobie pewne wnioski. Ja mówię, poddaję też pewnej krytyce, za chwilę sobie też pewne wnioski tutaj powiemy, ale mamy pewne wiadomości archeologiczne, prawda? Druga rzecz, ona odkryła pieczęć urzędnika rządowego o imieniu Jukal oraz drugą pieczęć Godoliasza. I co ciekawe, osoby o tym imieniu są wzmiankowane w księdze proroka Jeremiasza. Znowu pojawia się pytanie, na ile, prawda, pieczęci, które znaleźliśmy, możemy od razu odnieść do konkretnych tekstów Pisma Świętego, tak? Na ile to jest spójne. Być może tak jak u nas w państwie, prawda, jest iluś urzędników o danym imieniu i to wcale nie oznacza, że akurat ci urzędnicy musieli być wymieniani w księdze Jeremiasza, prawda? Dalej, ona znalazła bardzo dużo artefaktów z X wieku przed Chrystusem, różnego rodzaju. Na pewno, słuchajcie, znalazła ceramikę fenicką z X wieku przed Chrystusem. I to jest o tyle już ciekawe, że mamy inne ceramiki fenickie, prawda? Więc może mamy punkt porównania, wiarygodny, autentyczny, prawda? I na pewno Biblia mówi o tym, że W czasach królów handlowano z królem Tyru. Znowu, niekoniecznie musiało być, że to akurat z tym królem, prawda, handlowano i akurat te ceramiki przywieziono. Natomiast z całą pewnością no były jakieś kontakty handlowe, prawda? I druga rzecz, i ostatnia rzecz, ona mówi o tym, że odkryła mur z czasów Salomona. I teraz słuchajcie, żebyśmy trochę tak uśrednili to, bo ona oczywiście bardzo tak idealistycznie na to wszystko patrzy. Natomiast, no tak jak mówię, wielu archeologów poddaje pewnej krytyce te jej odkrycia. Natomiast co jest dla nas istotne? Mamy z całą pewnością potwierdzone archeologicznymi odkryciami informacje mówiące o tym, że w miejscu, o którym mówi Biblia, że była monarchia Dawidowa, funkcjonowało państwo, tak? Funkcjonowało miasto. Mury, co by nie mówić, tak duże świadczą o tym, że no, ktoś włożył bardzo dużo wysiłków w to, żeby to było miasto obronne. Tak? Dalej, pieczęci, nawet jeżeli nie odniesiemy ich do tych wydarzeń, czy do tych opisów z Księgi Jeremiasza, no to funkcjonowała jakaś administracja, prawda? To było do jakiegoś stopnia zorganizowane państwo, prawda? Kolejna rzecz, jeżeli odkrywane są kolejne mury, oczywiście te badania trwają na bieżąco, no to jakby buduje się mury, by bronić czegoś cennego, tak? Więc to z całą pewnością te odkrycia potwierdzają jakby pewne funkcjonowanie państwa w tym, na tym terenie. Natomiast no, nie ma żadnej pewności, że to, co odkryła pani profesor Elliot Mazar, ma odniesienie do jakiejś konkretnej postaci biblijnej. Czyli tu mamy artefakty takie archeologiczne, prawda? Tutaj chciałem jeszcze opowiedzieć o pewnych pozabiblijnych źródłach pisanych, ponieważ akurat w czasie monarchii to jest ten moment, gdzie widzimy już odniesienie Izraela do innych opisów pozabiblijnych, do pewnych dokumentów pozabiblijnych. Czyli mamy palestyńską inskrypcję faraona, Szoszenka I. On prowadził takie wyprawy, żeby podbijać, prawda, podbijać te tereny Palestyny, ale też często to były takie wyprawy typowo grabieżcze, prawda? Czyli napadnijmy na jakieś niewielkie miasto, złupmy ile się da, wtedy można się tam w historii Egiptu, prawda, zapisać, że coś tam zdobyłem, prawda? Więc on takie informacje nam podaje, że rzeczywiście tam już funkcjonowało jakieś państwo. On dotarł aż do pustyni Negev. Dalej mamy raport Vena Muna. On opisuje podróż do Fenicji i Palestyny. Ten tekst jest datowany na początek XI wieku. Daje wgląd w relacje między Egiptem a rejonem fenickim i dostarcza wielu detali o tych terenach z Ziemi Świętej, więc jest to jakieś kolejne takie potwierdzenie. Dalej mamy inskrypcję z Medinet Habu, to jest świątynia Ramzesa III, i one mówią o pokonaniu ludów morza, czyli Filistynów. Znowu, z Biblii mamy bardzo dużo informacji o tych Filistynach, więc to jest kolejne jakieś takie potwierdzenie pośrednie, co prawda, tych wydarzeń związanych z tekstami biblijnymi. Kolejna rzecz to będzie Stella Meszy, to jest jedna z takich najbardziej znanych tekstów. Mesza był władcą Królestwa Moabu w połowie IX wieku i można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia odnośnie do potęgi i wewnętrznej organizacji Królestwa Dawida na podstawie tej inskrypcji, prawda? Ale nie można odrzucić czy podważyć historyczności. I teraz zobaczcie, co ten Mesza zrobił. Mesza oczywiście pokazywał siebie jako wielkiego władcę, a jeżeli siebie pokazujemy jako wielkiego władcę, no to tamtego drugiego, prawda, deprecjonujemy, umniejszamy jego znaczenie i mówimy, no to ja go pokonałem, tak? Tamten był słaby. Natomiast, jeżeli teksty pozabiblijne nam potwierdzają, prawda, takie wydarzenia, no to z całą pewnością mamy jakieś potwierdzenia mówiące o istnieniu monarchii Dawidowej. I ostatnia rzecz, za chwilę ją sobie zobaczymy, że tak powiem, w oryginale, to jest Stella Hazaela z Dan i ona bezsprzecznie wskazuje na istnienie Dawida. Upamiętnia ona prawdopodobnie Hazaela, króla Aramu Damascyńskiego i wspominanego w Biblii i źródłach asyryjskich i odgrywa bardzo ważną rolę właśnie w ukazaniu pewnego historycznego aspektu istnienia monarchii Dawidowej. Tutaj mamy ją w oryginale. I zobaczcie, tutaj zostało odszyfrowane, to jest Ben David, to jest akurat jeszcze ciekawa rzecz, ponieważ to jest jeszcze starszy język i starsze podanie niż hebrajski, prawda? Więc on tutaj został zapisany. I słuchajcie, tu jest inskrypcja Stel Dan przetłumaczona i mamy właśnie dom Dawida. Dom Dawida i uczyniłem, i tu znowu tu jest tekst wybrakowany, ale możemy odtworzyć z ich miast ruiny i przemieniłem. To znaczy król tutaj by się szczycił tym, że po prostu no, uderzył w ten dom Dawida, jakby starał się podbić ten dom Dawida i zadał mu jakiegoś rodzaju po prostu uszczerbek, tak, że nie udało się zdobyć, ale ten dom Dawida został jakoś zrujnowany, po części przynajmniej. To jest o tyle dla nas istotne, że dom Dawida i w ogóle pojęcie domu w czasach starożytnych było bardzo szerokie. To jest nie tylko kwestia jednego miejsca, gdzie mieszkali ludzie, tak, domownicy, ale również pojęcie domu używano do opisania po prostu monarchii danego państwa. Czyli dom Dawida to jest nie rodzina w sensie ścisłym, tylko monarchia, wiecie, z tym całym dworem, prawda, z tą całą świtą, która z tymi urzędnikami, którzy tworzyli to funkcjonujące państwo. Prawda? Więc tutaj mamy inskrypcję Stel Dan. I teraz słuchajcie, kolejna rzecz, o której warto sobie powiedzieć jeszcze w ramach takiego wstępu do księgi Samuela, jest to moment, kiedy Izraelici przychodzą z takiego stylu plemiennego, klanowego, takiego jeszcze niezorganizowanego, duża część to były jakieś miasta, państwa, tak jak sobie mówiliśmy, podporządkowane przez tych sędziów, takich niewydolnych i na pewno dosyć mocno zdemoralizowanych, przechodzą w czasy monarchii, da? Czyli jedynowładztwa. Naród będzie podporządkowany jednemu władcy i zobaczcie, że już od czasów starożytnych było tak, że król zastrzegał sobie środki przymusu bezpośredniego na obywateli, prawda? Czyli zbieranie podatków nie będzie już kwestią dobrowolną, tylko po prostu państwo ma pewien aparat przymusu w postaci żołnierzy, wojska, prawda, wojowników i po prostu będzie wymuszało na obywatelach podporządkowanie się. Prawda? Czasy sędziów, jak pamiętacie, to było takie dobrowolne zrzeszanie się, żeby przeciwstawić się wobec wroga. Tutaj nie. Tutaj już władca zaczyna organizację taką administracyjną państwa. Nazwa księgi Samuela podchodzi od jednej z postaci, która będzie bardzo taką istotną postacią, która będzie naznaczała królów, prorok, sędzia, więc tutaj o nim sobie więcej z całą pewnością powiemy. Natomiast czas powstania księgi. I tu pojawia się największy problem, ponieważ jest bardzo duży rozdźwięk wśród biblistów. 9-10 wiek, niektórzy mówią, tak, to by oznaczało, że tak naprawdę księgi były spisywane na bieżąco, czy te wydarzenia były spisywane na bieżąco, jak wraz prawda, po śmierci króla ktoś tam od razu spisywał. Jest to bardzo mało prawdopodobne, aż tak daleka datacja. Dlatego, że słuchajcie, to państwo dopiero się organizowało, rodziło. A musimy pamiętać o tym, że w czasach starożytnych papier, narzędzia pisarskie, ale przede wszystkim ludzie wykształceni do tego, żeby pisać, to jest elita elit. Tak? To nawet niektórzy mówią, że poniżej 1% starożytnych ludzi potrafiło pisać i czytać. Więc no, żeby przygotować ludzi do takiego procesu, tak? Zebrać te tradycje, spisać, mieć na czym spisać, uporządkować, no to się, jest to bardzo mało prawdopodobne. Druga taka data, no to są czasy monarchii, przepraszam, czasy niewoli babilońskiej. VI, V wiek przed Chrystusem. Te daty wydają się bardziej wiarygodne. Czyli Izrael udaje się do niewoli tam w Babilonii. Babilonia to jest rozwinięty kraj, bogaty, więc po prostu tam gdzieś tą tradycję spisywali. To byłoby wiarygodne z kilku powodów. Zobaczcie, po pierwsze, nasze też wielkie dzieła, bo my mamy to samo doświadczenie, że niepodległość, prawda, jest dla nas czymś cennym, prawda? Czyli nasze wielkie dzieła często powstawały w takim kontekście, że kiedy nie było państwowości, kiedy mieliśmy poczucie, że jesteśmy zniszczeni, prawda? Poeci, czy ta sfera literacka budowała narrację i utrzymywała jedność państwa. Tak? Czyli ludzie bez administracji mieli poczucie, że stanowimy jeden naród, żeby ciągle podtrzymywać ten etos walki o przywrócenie niepodległości, wolności i tak dalej. I podtrzymywać, a jednocześnie utrwalać dla przyszłych pokoleń no, tą naszą tradycję. Więc tu wydaje się, że jest w pewnym sensie analogiczna sytuacja. Kiedy Izraelici trafią do niewoli, do Babilonii, prawda? Część tego środowiska takiego wykształconego, potrafiącego pisać, czytać, stwierdzi, spiszmy te tradycje, żeby po prostu przetrwały dla kolejnych pokoleń. Prawda? Ludzie, którzy je pamiętali, zaczęli je spisywać. Zobaczcie, analogiczną sytuację mamy w przypadku Nowego Testamentu. Prawda? Apostołowie, kiedy powoli się wykruszają, umierają, po prostu postanowili spisać Ewangelię z życia Jezusa, żeby Kościół mógł z nich korzystać. To jest aspekt taki, wiecie, powiedzmy, związany z pewną tradycją, kulturą, ale również, tak jak sobie mówiliśmy, Babilonia to jest bogaty kraj, gdzie rzeczywiście mogli mieć już dostęp dużo tańszych tych materiałów piśmienniczych, prawda? Więc też to było dużo łatwiejsze tam prawdopodobnie do zorganizowania. Więc przyjmuje się taką wersję pośrednią, to znaczy od czasów Dawida przez całe pokolenia te historie były po prostu opowiadane, prawda? Opowiadane, a później w czasach niewoli, takiego zagrożenia inną kulturą, i też no, w takim stanie, powiedzmy, trochę wojny, po prostu je spisano. Tak? Więc to tak należałoby to jakby stwierdzić. Natomiast też głównym takim tematem teologicznym, który się pojawia w tych księgach, to będzie przymierze, czyli relacja z Bogiem, co też było bardzo ważne dla nich w niewoli, ale również teokracja, prawda? Czyli takie poczucie, że Bóg jest ostatecznie władcą Izraela. I zwróćcie uwagę na to, że w czasach niewoli to też było bardzo istotne. Kiedy Izrael utracił monarchię, wpływy i tak dalej, to jakie mieli poczucie? To Bóg nad nami czuwa, nawet jeżeli jesteśmy w niewoli, nawet jeżeli nie ma naszego narodu, prawda? Naród jest w niewoli, nawet jeżeli monarchia nie funkcjonuje, to Bóg jest z nami. Prawda? Babilończycy go nie zniszczą, nie jakoś nie mogą go zdeprecjonować, bo on, prawda, jest z nami, niezależnie od wszelkich zewnętrznych okoliczności. I teraz kilka informacji odnoszących się do tego, jak w ogóle doszło do tego, że Izrael z takiej teokracji, prawda, kiedy rzeczywiście Bóg, jak pamiętamy, prowadzi przez pustynię, później Bóg prowadzi Mojżesza, Jozuego, prawda, to Bóg wszystkim zarządza, mamy taką pełną teokrację, nagle Izraelici po czasach sędziów, prawda, przechodzą na monarchię. Jakie były ku temu powody? Pierwsza rzecz to jest powody wynikające z położenia geograficznego. Już wielokrotnie sobie mówiliśmy, że tereny strategiczne od zawsze były terenami walk, prawda? O miejsca ważne, gdzie jest dużo zasobów. Tutaj mamy też kwestię szlaków handlowych, prawda? Między tak naprawdę trzema kontynentami. Więc każdy duży władca starał się zdobyć te rejony. Czy to z terenów Babilonii, czy to z terenów Egiptu, prawda? Oni starali się zdobyć te tereny. Więc ci sędziowie byli po prostu niewydajni w obronie kraju. Izrael, ludzie mieli takie poczucie, że wybranie jednego władcy, który będzie tym wszystkim zarządzał, który będzie wydawał rozkazy, zorganizuje armię, opłaci ją ze zbieranych podatków, prawda? To będzie takie skuteczne w przypadku zagrożenia, w przypadku możliwości podboju kraju, będzie dużo łatwiej się bronić. Druga rzecz, szlaki handlowe. Zobaczcie, że jeżeli w czasach starożytnych, zresztą do dziś tak jest, na te wszystkie szczyty G20 i tak dalej, przywódcy zbierają się, żeby wyznaczać pewne strategiczne kierunki, rozmawiać o pewnych problemach, prawda? Więc w czasach starożytnych było dokładnie tak samo. I jeżeli był jeden władca, jeden król, to inni władcy wiedzieli, że do niego należy się kierować, uzgadniać różne rzeczy, wyznaczać też pewne kierunki. Dokładnie tak samo będzie, kiedy na przykład królowie będą tworzyli różne koalicje, prawda? Jak władza jest taka rozproszona, no to nie wiadomo, do kogo się udać, prawda? Więc musi być przywódca jakiegoś narodu i wtedy to funkcjonuje. Kolejna rzecz to byli Kananejczycy. To był taki wróg bardziej wewnętrzny, prawda? Oni mieszkali między Izraelitami, więc posiadanie jednego władcy, zorganizowanie od strony administracyjnej tych terenów pozwalało po prostu narzucić swoją dominację, narzucić swoją narrację, podporządkować tych ludzi, którzy tam mieszkali, nim Izrael przybył. Kolejna rzecz to jest rozwój produkcji i handlu. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że często, znowu nic się do tej pory nie zmieniło w tej kwestii, tylko technika trochę poszła do góry, do przodu. Naród, żeby rozwinąć jedną gałąź przemysłu, czasami potrzebował powiedzmy podzespołów, tak? One dzisiaj są bardziej rozwinięte, w tamtych czasach one były mniej rozwinięte, więc dokładnie tekst biblijny mówi o tym, że Izraelici ściągali drewno z różnych terenów, żeby budować i tak dalej. I ta wymiana dzięki temu mogła się rozwijać. Znowu, przy jednym władcy to było łatwiejsze. Kolejna rzecz, wzrost liczby ludności. Jeżeli mamy małą miejscowość, gdzie wszyscy się znają, prawda? Można wybrać jakiegoś jednego przywódcę, który jest szanowany, tak? Takiego sołtysa czy tam wójta. Natomiast jeżeli państwo się rozwija, no to człowiek z drugiego krańca gdzieś tam kraju, prawda, no nie zna ludzi z innej miejscowości, więc trzeba po prostu zorganizować. Izraelici uznali, że najlepiej będzie wybrać jednego władcę, który będzie zarządzał tymi wszystkimi terenami. To wiecie, to akurat w czasach współczesnych to w sposób kuriozalny zachowało się przy wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie? Ponieważ Stany wielki kraj, no to kiedyś wysyłano tych elektów, prawda, żeby tam na miejscu zorientowali się, który z tych kandydatów jest najbardziej ogarnięty i odpowiada, prawda, tym ludziom, którzy zostali w domach, prawda, i tak, i do dziś tak naprawdę to się utrzymało. I tutaj coś z tego jest, prawda, że ludzie z różnych terenów będą przybywali do króla, żeby prosić go o radę i tak dalej, więc no, przy dużej liczbie ludności lepiej, jak jest ta zorganizowana administracja. I ostatnia rzecz, o której warto w tym kontekście powiedzieć, to jest to pragnienie jedności. Jeden król gwarantował, prawda, wiecie, polityka generalnie jest skreślenie podziałów, prawda? Czyli jeżeli mamy jednego króla, to łatwo jest powiedzieć, kto nie jest królem, nie jest z nami, prawda? Więc to był taki prosty podział polityczny i znowu budowanie jedności to było skupianie się ludzi wokół króla. Przekaz biblijny mówi o pewnej ekspansji Filistynów, czyli Izrael nie radził sobie z Filistynami, prawda? Więc starali się zorganizować lepiej swoją administrację i wybrać króla, żeby zaradzić temu problemowi. Dokładnie tak samo ekspansja innych plemion aramejskich, więc król gwarantował nie tylko jedność czy taką władzę, ale również taką tożsamość narodową, prawda? Dzięki temu łatwiej było rozróżniać, kto jest kim. Kolejna rzecz, o której mówi Biblia, to jest wyeksponowanie Dawida, prawda? Początek monarchii jako docenienie Dawida. To będzie dla nas o tyle istotne, że później w czasach, kiedy przychodzi Pan Jezus, prawda, to ta monarchia Dawidowa będzie czymś ważnym. Jezus, który przychodzi w rodzinie królewskiej. Dalej to będzie interwencja Boga w historii ludu. Bóg, który daje zgodę na wybranie króla. Z czasem król będzie również odpowiedzialny za utrzymanie świątyni, zorganizowanie świątyni, budowę jej, prawda, to w czasach Salomona. I kolejna rzecz to będzie perspektywa babilońska, kolejne ogromne zagrożenie, którego będą doświadczali Izraelici, przed którym trzeba będzie się bronić i zawierać różnego rodzaju koalicje. Więc tutaj Biblia wymienia takie przyczyny powstania monarchii. Myślę, że na tym zakończymy. Od następnego spotkania już wejdziemy bardziej do tekstu. To, co dzisiaj chciałem jakby tak powiedzieć, ukazać w ramach takiego wstępu, to właśnie ten kontekst kulturowy, też archeologiczny, różnego rodzaju badania, które pokazują nam, że Biblia nie jest jakimś tekstem oderwanym od rzeczywistości, od historii powszechnej, tylko jest rzeczywiście bardzo mocno zakorzeniona i te teksty będą odnosiły się już do historii po prostu powszechnej. Niewielkiego rejonu, ale jednak historii powszechnej. Dziękuję. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.